Zespół Platformy Obywatelskiej w sprawie katastrofy smoleńskiej to zasłona dymna dla kłamstw, które słyszeliśmy przez lata, powiedział wicemarszałek Ryszard Terlecki.
Na konferencji w Sejmie polityk PiSu odniósł się do pierwszego posiedzenia parlamentarnego zespołu Platformy, który rzekomo ma mówić prawdę o przyczynach narodowej tragedii.
Dziś szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna krytykował działania szefa MON-u Antoniego Macierewicza oraz powołanej przez niego podkomisji.
Wicemarszałek Ryszard Terlecki podkreślił, że jest to smutny kabaret polityczny PO, która przez tyle lat mimo możliwości nie wyjaśniła przyczyn tragedii. To lęk przed odpowiedzialnością, dodał.
To jest próba przekonania opinii publicznej, że teraz właśnie nadszedł czas, żeby Platforma, która miała instrumenty do tego, żeby katastrofę i przyczyny zbadać, że teraz właśnie się zabierze dopiero do pracy i wszystko wyjaśni. No to koledzy z Platformy za późno. Mieliście na to czas, mieliście możliwości, nie zrobiliście nic, a zrobiliście wiele złego.
Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości poseł Beata Mazurek wymieniła szereg pytań, na które Platforma Obywatelska powinna odpowiedzieć w sprawie katastrofy smoleńskiej.
Do tej pory nie znamy pytania, dlaczego ona została wyjaśniana przez nich w oparciu o konwencję chicagowską, która wyraźnie faworyzuje Rosjan, a nie porozumienie polsko-rosyjskie z 1993 roku. Pytamy, jak odniesie się do kłamliwych słów Ewy Kopacz, która mówiła o tym, że sekcje zwłok są wykonywane przy udziale czy przy obecności polskich lekarzy, a ziemia jest przekopana metr w głąb. Pytamy, dlaczego wycofano notę wiceambasadora Marciniaka w sprawie eksterytorialności terenu, na którym doszło do katastrofy smoleńskiej. Pytamy, dlaczego eurodeputowani Platformy Obywatelskiej w Radzie Europy głosowali przeciwko zwrotowi wraków do Polski.
Zespołem PO kieruje poseł Marcin Kierwiński, a w jego skład weszli ponadto m.in. były wiceszef MON-u Czesław Mroczek, Krzysztof Brejza, Cezary Grabarczyk, Cezary Tomczyk czy Paweł Suski.
Do prac zespołu zostali zaproszeni eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, którzy za rządów PO-PSL mieli badać narodową tragedię.
Metodą obrony przez atak nazwał szef MSWiA Mariusz Błaszczak zarzut, że jako były burmistrz Śródmieścia jest współodpowiedzialny za zwrot kamienicy rodzinie Walców.
Chodzi o lokal przy ulicy Noakowskiego 16, który w niejasnych okolicznościach trafił do męża prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc.
Andrzej Walc w wydanym oświadczeniu podkreślił, że pozostaje w przekonaniu, że postępowanie zwrotowe nieruchomości było prawidłowe i zgodne z prawem.
Przypomniał, że decyzje w tej sprawie zapadły za rządów Prawa i Sprawiedliwości w stolicy.
No to jest metoda, że najlepszą obroną dla pani Gronkiewicz-Walc jest atak. Ja nie sądzę, żeby to była najlepsza obrona. Pani Gronkiewicz-Walc bardzo boi się komisji weryfikacyjnej. Stanie przed komisją weryfikacyjną i zda sprawozdanie ze swoich zaniechań. Niewątpliwie to pani Gronkiewicz-Walc jest prezydentem Warszawy od 2006 roku. Ponosi odpowiedzialność z całą pewnością polityczną za te wszystkie nieprawidłowości. Próbuje uciec od odpowiedzialności. Gdyby miała odrobinę honoru, podałaby się do dymisji.
Mówił minister Mariusz Błaszczak.
Resort Sprawiedliwości opracował projekt ustawy zmierzający do powołania komisji weryfikacyjnej, która badałaby decyzje reprywatyzacyjne wydane dla Warszawy pod kątem ich zgodności z prawem. Projekt ustawy powołujący komisję będzie projektem rządu.
W Ministerstwie Rozwoju trwa konferencja pod tytułem Motoryzacja kołem zamachowym polskiej gospodarki.
W spotkaniu biorą udział m.in. wicepremier rozwoju Jadwiga Emilewicz, wiceszef resortu energii Michał Kurtyka oraz przedstawiciele pracodawców i przedsiębiorców.
Dyskusja dotyczy istotnych kwestii dotyczących polskiej motoryzacji oraz kierunków, w jakich ta branża ma się rozwijać w przyszłości.
Debata toczy się w trzech blokach poświęconych elektromobilności, edukacji na potrzeby rynku motoryzacyjnego oraz innowacyjności.
W swoim wystąpieniu wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że rozwój polskiego przemysłu motoryzacyjnego ma się przyczynić do wyjścia Polski z tak zwanych pułapek rozwojowych.
Chcemy te pułapki rozwojowe, w których się znaleźliśmy, przekroczyć. Chcemy szukać produktów, tych sprzedaży, których marża będzie rosła i będzie coraz wyższa. Chcemy, aby poszukać takich produktów, które staną się składową częścią marki polskiej. Dzisiaj chyba nikt nie kwestionuje, że droga, którą wybraliśmy i którą chcemy wspierać, jest właściwa. Ale motoryzacja to oczywiście nie tylko eko, to nie tylko elektromobilność, bo to ciągle jeszcze i bardzo długie lata. Pracować musimy nad technologiami, spokojnie pracując w jednym i w drugim obszarze. Mamy nadzieję, że zarówno ten konwencjonalny sektor, jak i ta branża przyszłości, Polska stanie się na mapie rozwoju istotnym elementem i to będzie rzeczywiście ten nasz wkład w rozwój tego globalnego przemysłu.
W związku z konferencją na parkingu przed gmachem ministerstwa odbywa się również wystawa pojazdów elektrycznych i niskoemisyjnych zorganizowana przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.
We wrześniu resort energii przyjął plan rozwoju elektromobilności, który zakłada, że do 2025 roku po polskich drogach będzie jeździć 1 000 000 samochodów elektrycznych. Plan uwzględnia też elektryfikację transportu publicznego.
Dziś obchodzimy Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. Ma on zwracać uwagę na problem przeszczepień tkanek i narządów.
Jest to również okazja, aby uczcić wszystkich dawców i ich rodziny oraz podziękować transplantologom. Ich ciężka praca pomaga w ratowaniu i poprawianiu jakości życia wielu ludzi.
Potrzeba przeszczepów narządów wzrasta na całym świecie. Blisko 1500 chorych w Polsce czeka na przeszczep nerki, serca czy wątroby.
To często jedyna dla nich szansa na przeżycie, mówi doktor nauk medycznych Grzegorz Senatorski, transplantolog.
Jednak jak zaznacza, wciąż trudno pozyskać narządy. Społeczeństwo często jest nieprzychylne, nie nastawione do tego typu leczenia.
Jest to niewątpliwie niezwykły dar, że możemy przeszczepiać narządy i on jest uwarunkowany rzeczami, które nie są związane do końca z ekonomią, czyli nie można na przykład zaplanować, że w tym roku wyprodukujemy więcej przeszczepów, bo te przeszczepy nie stoją gdzieś lepiej za rogiem, tylko trzeba je pozyskać od ludzi zmarłych bądź od żywych dawców w niektórych sytuacjach. No i cała nasza działalność jako społeczeństwa powinna być jakoś nastawiona przy akceptacji tego typu leczenia jako lepszy komfort życia, pełniejsza rehabilitacja, dar z życia jednego dla drugiego.
Pierwszy przeszczep na świecie miał miejsce w 1954 roku, natomiast w Polsce w 1966 roku w obu przypadkach przeszczepiono nerki.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.